Cześć, tu Edyta Prusinowska i słuchacie podcastu Konstelacje Myśli. Jest czerwiec, jest ciepło i chyba to zainspirowało mnie do tego, żeby w końcu przysiąść i nagrać odcinek podcastu. Nie wiem za bardzo, jak powinnam zacząć, więc może po prostu zacznę. I zanim przejdziemy do tematu tego odcinka, chciałam Wam zrobić taki mały update życiowy, co u mnie słychać. No bo minęło w sumie kilka miesięcy, a że ten podcast ma być też takim moim trochę pamiętnikiem, no to wypadałoby, wiecie, uzupełnić wpis. Jeśli chodzi o takie sprawy typowo pracowo-biznesowe, powiedzmy, no to dużo się dzieje. Pod tym względem, że na przykład wysłałam niedawno plik z moją trzecią książką do redakcji i czekam na wiadomość zwrotną, więc uwierzcie mi, że to oczekiwanie jest chyba najgorsze, no bo boję się, co tam przyjdzie, czy nie będzie tak, że cały tekst zostaje do wymiany. No i staram się też pisać drugą część tej mojej trzeciej książki, bo moja trzecia książka o wampirach, krew, która nas dzieli. To będzie książka, która no planuję, żeby miała może dwie części, jeszcze nie wiem. Więc no bo nie wszystkie wątki w sumie zdołałam rozwinąć w tej pierwszej części, więc chciałabym je dokończyć w drugiej, a zobaczymy, czy nie będzie, okaże się tak, że będzie musiała być jeszcze trzecia. Więc no też w związku z tym piszę obecnie też tę drugą część. Jeśli pominę kwestie związane z książką, no to zajmuję się też teraz troszkę innym projektem i jest to projekt, o którym już Wam mówiłam mega dawno temu, tylko że nie powiedziałam, o co konkretnie chodzi. Cały czas mówiłam sekretny projekt. A o co chodzi? Chodzi, no w sumie w końcu mogę Wam powiedzieć, chodzi o torby. Planuję zrobić swoją kolekcję toreb i konkretnie tote bagów, bo pewnie wiecie, że no ja uwielbiam po prostu tote bagi, co pewnie zauważyliście na moim Instagramie. No i stwierdziłam, że kurczę, jak wspaniale byłoby mieć jakby swój tote bag, w sensie zaprojektowany, wiecie, jakaś grafika, która przemawia do mojego serca, nie wiem, mój podpis gdzieś na metce, takie fancy rzeczy. No i stwierdziłam, poszłam do moich menedżerek na spotkanie takie, akurat robimy sobie takie spotkania, żeby omawiać to, co robimy aktualnie i nasze plany na przyszłość. I spotkałam się z nimi i one mówią, słuchaj Edyta, my chcemy zrobić taki nowy projekt, w którym będziemy tworzyć, nie wiem, coś w stylu kolekcji rzeczy, które miałyby jakby być sygnowane i też projektowane przez dziewczyny z naszej agencji, no, czyli influencerki, modelki i tak dalej. Co uważasz o tym pomyśle? A ja tak serio, jakby to jest dosłownie to, co ja chciałam zrobić, że chciałam zaprojektować swoje własne torby już od bardzo dawna, a dziewczyny takie, co? To nie może być przypadek, więc mówimy, że dobra, robimy to. No i wiecie, zrobimy to, po prostu robimy to. I powiem Wam szczerze, że no jestem mega podekscytowana. Obecnie już jesteśmy po rozmowach z graficzką, która w sumie jutro ma wysłać pierwsze takie projekty, które ja bym gdzieś widziała na torbie, więc no jestem mega podekscytowana. Na pewno będę Wam dawać znać na Instagramie, nie wiem, żebyście coś, na jakim jestem etapie, będę pokazywała Wam jakieś grafiki do wyboru, więc oczywiście zapraszam Was na swojego Instagrama. No ale minęły już 4 minuty mówienia o swoim życiu, więc przejdźmy do części podcastu, w której również będę mówić o swoim życiu, ale po prostu ona będzie dotyczyła konkretnego tematu. Okej. Okay. W sumie miałam takie ostatnio 3 tematy, które mnie bardzo poruszyły. Najbardziej chyba chciałabym się skupić na tym, że mam takie wrażenie, że cały czas robię za mało i nie wiem, czy to jest jakby związane ze mną konkretnie, czy po prostu w środowisku, jakim się wychowałam, czy nawet w środowisku, jakim się otaczam teraz, ale no postaram się Wam to wytłumaczyć dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, że nieważne, mam takie wrażenie, że nieważne, ile projektów sobie wezmę na głowę, czyli no nie wiem, nauka języka, takiego i takiego, studia, praca, jakieś inne projekty, książka i tak dalej. I nieważne, ile sobie wezmę tych projektów na głowę, to zawsze mam wrażenie, że mogłabym jeszcze zrobić więcej, że mogłabym wycisnąć jeszcze jedną godzinę w ciągu dnia, żeby po prostu mój kalendarz był przepełniony do każdej minuty. I wiecie, w pewnym momencie życia po prostu zaczęło mi brakować tego czasu, a ja wciąż jakby miałam wrażenie, że robię za mało. I stwierdziłam, wiecie, zauważyłam w końcu, że coś takiego mam i że to jest rzeczywiście coś, nad czym muszę się dłużej zastanowić. W szczególności na terapii sobie to tak bardziej uświadomiłam, że okej, mam takie wrażenie, że nie jestem odpowiednio produktywna, kiedy na przykład nawet sobie, wiecie, robię specjalny czas, w którym muszę odpocząć, bo w pewnym momencie już jestem tak zestresowana i tak przepracowana, że już nie daję rady robić nic więcej, więc wyznaczam sobie czas w kalendarzu na odpoczynek, czyli okej, Edyta, od tej godziny i do tej muszę, nie wiem, posiedzieć na kanapie i pooglądać po prostu Netflixa, albo od tej godziny i od tej idziesz na spacer. I po prostu, wiecie, kolejne godziny w kalendarzu, które są zapełnione, tylko tym razem czasem na odpoczynek. I problem polega chyba na tym, że jak już jest ten czas na odpoczynek, tam godzina czy dwie, to ja siadam na tej kanapie i nie wiem, próbuję oglądać ten serial, czy próbuję, idę na spacer, ale moje myśli cały czas krążą wokół tego, że mogłabym robić więcej. Albo bardziej obok tego, że kurczę, co ja robię, że ja sobie odpoczywam, a powinnam, robić coś innego. Więc wobec tego te dwie godziny teoretycznego wypoczynku zmieniają się w dwie godziny zadręczania się na temat tego, że robię za mało, że powinnam więcej, że w ogóle marnuję swoje życie i wobec tego ten odpoczynek staje się takim żmudnym obowiązkiem i tak naprawdę wcale nie odpoczywam. I tak ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to jest moja cecha charakteru, czy po prostu to jest coś głębszego. No i tak, wiecie, zastanawiam się nad tym nie od jakiegoś tygodnia, tylko dosłownie od jakiegoś roku. I przeczytałam od tamtego czasu bardzo dużo artykułów i zdałam sobie sprawę, że to chyba w Polsce. W Polsce jest jakby, na pewno w wielu innych krajach też to jest. Ale w Polsce też mamy coś takiego, że ta praca jest taka, to bycie zajętym jest czymś takim, czym ludzie się chwalą, że nawet ja to zauważyłam wśród moich znajomych, albo mojej rodziny, albo nawet po prostu innych osób z pracy, gdy, nie wiem, pracowałam w firmie przez tam kilka miesięcy, że takie mówienie o tym, jak się bardzo jest zajętym, to było coś takiego modnego, że mówisz, o, ja to tyle robię, że w ogóle nie mam czasu nawet iść do toalety, ja tyle robię, że po prostu w ogóle nie mam czasu na odpoczynek, no, naprawdę, w ogóle to nie śpię, bo pracuję, no, masakra. I wiecie, takie niby to jest narzekanie, ale z drugiej strony jest pod tym jakaś taka warstwa chwalenia się i łatwo idzie, wiecie, wpaść w coś takiego, że skoro wszystkie osoby dookoła ciebie mówią, jak to, wiecie, są bardzo zapracowane, jak to nie mają czasu, to ty zaczynasz myśleć, że kurczę, może ja też powinnam być taka zapracowana. Może coś jest ze mną nie tak, że ja sobie odpoczywam tak po prostu w weekend, że powinnam, nie wiem, trzecią firmę prowadzić, kolejny projekt na siebie brać i tak dalej. I chyba coś w tym jest. I tak, wiecie, też mówiłam wam zawsze, że bardzo się interesuję też taką ideą emigracji do innego kraju. I ostatnio tak zaczęłam się bardziej interesować Norwegią, nawet przez jakiś czas uczyłam się norweskiego. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że ten kraj ma wiele wad. Też takich, o których się nie mówi, ale też takie, które są w miarę oczywiste. Ale no ja nie chcę się w tym odcinku na tym skupiać, tylko bardziej na tych pozytywach, które zaobserwowałam też na podstawie tego, jak tam byłam, albo też po prostu obserwacji innych osób, które tam jakby mieszkają na stałe i mówią, że tam jest właśnie piękne to, że praca nie jest na piedestale, że jak ludzie cię poznają, to pierwsze co, nie pytają się, nie wiem, jaka jest twoja praca, gdzie pracujesz, tylko na przykład jakie jest twoje hobby, co lubisz robić w wolnym czasie, że ta praca jest oddzielona od ciebie jako człowieka i że to jest bardziej to, co ty robisz, żeby, nie wiem, przeżyć, żeby mieć za co jeść, a nie, że to jest cały cel twojego życia. I powiem wam, że takie podejście jest mi zdecydowanie bliższe, jest bliższe mojemu sercu, z tym, że no jest bardzo to trudne do utrzymania, kiedy ja już totalnie weszłam w ten wir pracoholizmu i chociaż pracuję nad tym już od bardzo dawna, żeby się od tego wyzwolić, żeby, nie wiem, żebym nie musiała się chwalić, ile to mam rzeczy do zrobienia, albo żebym nie wstydziła się tego, że nie wiem, idę sobie na 2 dni odpoczywać gdzieś, albo że po prostu kiedy mam wolny czas, to zamiast pracować wolę odpocząć i to jest bardzo trudne w takim środowisku pracoholizmu, albo nawet nie pracoholizmu, tylko w takim, wiecie, bo pracoholizm to jest chyba jednostka chorobowa, a no ja nie powiedziałabym, że, nie wiem, moi znajomi chorują na pracoholizm, może bardziej po prostu uderzyło, albo moja rodzina, może bardziej po prostu uderzyło im do głowy to, co mi uderzyło, czyli to samo podejście do pracy, które jest wszędzie i niekoniecznie jest chorobą, jest jak dla mnie po prostu złym podejściem. No. I wiem, że pewnie wielu z was jeszcze nie pracuje. Być może chodzicie jeszcze do szkoły, ale myślę, że jakby to podejście do pracy też trochę, albo nawet bardzo przekłada się na szkołę i tutaj też, wiecie, modne jest mówienie, że o na ile się korepetycyjnie chodzić, że w ogóle się nie ma czasu na to, żeby odrobić pracę domową, że zawsze jest coś do zrobienia i to jest, wiecie, to jest takie podejście, które my mamy w sobie od najmłodszych lat i dlatego później je przekierowujemy na życie dorosłe i na te prace. Jakby ten czas wolny albo odpoczynek jest postrzegany, przynajmniej u mnie tak było w moim środowisku, raczej jako coś złego, że jak odpoczywasz, to jesteś leniwy, że co ty w ogóle ze sobą robisz i tego typu rzeczy. I jak później wchodzisz w życie dorosłe, to bardzo łatwo do tego wpaść w takie koło tej pracy i tylko pracy. I odpoczywanie staje się trudne, nawet jak sobie zaplanujesz kilka dni w kalendarzu, żeby odpocząć. No, ale się nagadałam. Ale jest to temat, który mnie bardzo porusza, dlatego że no, praca jest bardzo ważną częścią życia wielu z nas, tak samo szkoła. Spędzamy tam po prostu ogromną liczbę godzin i wiecie, jeśli ma się do tego takie podejście, że to jest coś, co nas definiuje i tak dalej, to bardzo łatwo można, wiecie, popaść w jakiś zły nastrój w związku z tym, albo nawet, wiecie, taki przedłużony zły nastrój może stać się jakimś łagodnym objawem depresji albo po prostu może sprawić, że nie wiem, w wieku 25 lat będziecie już wypaleni zawodowo i będziecie mieli chęć, tak jak wiele osób starszych ode mnie robi i to zauważam, że no, milenialsi tak robią, że po prostu w wieku 30 lat już nie wytrzymują i nie wiem, przeprowadzają się właśnie na te Bieszczady czy gdzieś na jakieś wyspy, gdzie po prostu, nie wiem, cały dzień zbierają kokosy, bo po prostu mają już dość tej pracy. I sam problem nie jest chyba właśnie w samej tej pracy, tylko w tym podejściu do niej, czyli że żeby dawać siebie wszystko, żeby brać nadgodziny, niepłatne jeszcze do tego i ja się nie dziwię, że takie podejście, wiecie, w ciągu 5 lat idzie wykończyć człowieka. I ja dlatego, tak wiecie, już w wieku, no w sumie ile mam lat? 23, niecałe, bo jeszcze nie miałam urodzin, no to takie 22,5 powiedzmy. No i mam już tyle lat i sama już czułam takie pierwsze oznaki, że po prostu jestem przepracowana. I to jest po prostu dla mnie absurdalne, że w tak młodym wieku można się tak czuć. No oczywiście moja terapeutka mówi, że no to nie jest absurdalne i że wiele osób się czuje podobnie do mnie i no szczerze to wcale mnie to nie pociesza, że wiele osób się czuje w ten sposób, no bo jest to po prostu smutne i myślę, że jest to też taki znak, że powinniśmy coś zmienić jako społeczeństwo i wiecie, no ludzie się starsi ludzie często widzę w komentarzach na Facebooku, nie wiem, jak jest jakiś post na Facebooku, jakiejś, nie wiem, gazety, która opisuje o tym, że w niektórych krajach chcą prowadzić 4-dniowy tydzień pracy, albo że, nie wiem, są jakieś tam dużo urlopów, albo przerwy, albo że w ogóle no, starają się rozluźnić to podejście do pracy, to po prostu, no, oni są tam, jest rage, po prostu wszyscy piszą, o, młodym to się nie chce, że my to pracowaliśmy, harowaliśmy godzinami, a młodzi to w ogóle chcieliby cały czas na wakacjach. No, ale jakby ja to no, totalnie nie rozumiem takich ludzi, no sorry. Ale to, że, nie wiem, jakaś tam część, spora część osób zaharowała się na nie wiem, do takiego stopnia, że nie byli w stanie dalej ani zajmować się rodziną, ani praktycznie nie mieli czasu na hobby, to nie jest według mnie powód, żeby się chwalić. I ani tym bardziej żaden powód, dla którego inni nie mieliby mieć może nie lepiej, albo lepiej, chociaż to powinna być norma według mnie. Kolejna sprawa jest taka, że gdzieś widziałam też taki artykuł dotyczący tego quiet quittingu. Jeśli nie wiecie, co to jest takie po polsku, to jest ciche odchodzenie i to polega na tym, że w pracy przestajesz dawać z siebie wszystko, robisz tylko tyle, ile od ciebie się wymaga i nic więcej, czyli po prostu, wiecie, no nie starasz się udowodnić za wszelką cenę, że jesteś po prostu w 100% wydajny i że, wiecie, robisz dużo, dużo więcej niż inni, tylko po prostu robisz tyle, co ci każą i do widzenia. I widziałam tam kilka komentarzy osób, które właśnie, takie dziewczyny, która... A, to był komentarz, tak, to był komentarz jakiejś dziewczyny, która właśnie w Norwegii pracowała i mówi, że to, co w Polsce nazywa się quiet quittingiem, tym cichym, powolnym odchodzeniem, no to gdzieś w Norwegii czy w innych krajach nazywa się po prostu pracą na etacie, że tam po prostu ludzie robią tyle, ile za ile mają płacone i nie próbują z siebie robić pracowników miesiąca, co nie? I to mi też tak dało trochę do myślenia, ile jeszcze mamy tutaj w Polsce do takiej zmiany w podejściu do pracy, żeby, wiecie, nie poświęcać siebie, rodziny, znajomych, swojego wolnego czasu dla tej pracy. Tak, i żeby zrobić takie koło, to chciałabym to podsumować tym, że właśnie wydaje mi się, że te moje myśli, że nie robię wystarczająco, że to już się zadręczam tym, to może nie jest to konkretnie moja cecha charakteru, tylko też bardziej... Znaczy w pewnym stopniu na pewno to jest, bo ja znam osoby, które robią dosłownie to, o czym powiedziałam, czyli tylko tyle im się każe i nie próbują zrobić niczego więcej. I ja to, wiecie, bardzo... Jakby to są osoby, do których ja dążę, że chciałabym właśnie w ten sposób funkcjonować w przyszłości. Natomiast rozumiem też, że to jest nie tylko kwestia mojego charakteru, ale też tego, w jakim środowisku żyję i jakie imperatywy mnie wychowały. I dlatego też staram się znowu nie zadręczać tym, że się zadręczam tym, że mam takie podejście do pracy, a nie inne. Jakby... No jest to skomplikowane, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. I no co mogę wam powiedzieć? Pracuję nad tym... Znowu, pracuję nad tym bardzo ciężko, chciałam powiedzieć, ale no jakby wkładam w pracę w to, żeby zmienić to swoje podejście. I myślę, że ma to swoje efekty, bo... Nie wiem, ostatnio mam więcej takich dni, gdzie rzeczywiście w czasie wolnym odpoczywam. I jeśli mam wybór odpocząć, a na przykład, nie wiem, wyrywać sobie włosy, wymyślając kolejny projekt, to jednak wybiorę ten odpoczynek. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tak ostatnio podejmuję bardziej takie wybory. Natomiast nadal kontynuuję te projekty, które robię obecnie, z tym, że zwracam uwagę na to, żeby one mnie nie pochłaniały, bo jednak gdy pochłania mnie praca, to ja naprawdę przestaję być sobą i staję się po prostu kłębkiem nerwów i jestem okropną osobą, nie tylko dla siebie, ale chociaż przede wszystkim dla siebie, ale też dla osób, które po prostu mają ze mną kontakt i nie chcę być taką osobą, chcę być wiecie, chcę być normalną osobą, wyluzowaną, która stawia przede wszystkim to, kim jest, albo to, jakie hobby ma i to, co lubi robić z pasji, niż to, co robi, żeby zarobić pieniądze. Z tym, że u mnie to jest trochę pokomplikowane, bo jednak ja zarabiam na tym, co kocham robić i to jest, dlatego mi to trochę utrudnia sprawę, no bo jestem pisarką i uwielbiam pisać i to się zaczęło właśnie od tej pasji. Więc no, uwierzcie mi, że mam tutaj po prostu dodatkową zmienną, która sprawia, że no jest to jeszcze trudniejsze do ustalenia, ale jestem w tym, rozmawiam o tym i robię coś z tym, więc miejmy nadzieję, że w końcu stanę się taką osobą, o których wam wcześniej mówiłam, jaką chciałabym być. Dziękuję wam serdecznie za przesłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo w następnym i w następnym w sumie jeszcze nie wiem, o czym sobie pogadamy, bo mam 3 tematy do wybrania i na pewno wybiorę któryś z tych, więc nie, teraz mam już 2, bo jeden został obgadany. Dobra. No i do usłyszenia w następnym odcinku.